Dobrze, słuchajcie, to zaczynamy kolejną lekcję z listu do Rzymian. Dzisiaj będziemy analizować rozdział 3 do 20 wersetu. Jak spojrzycie sobie na obserwację ogólną, to macie tam wybranie i niewiara Izraela. Druga część to jest Żydzi i poganie na równi grzesznikami przed Bogiem. Przynajmniej ja tak mam. Dzisiaj połączymy sobie te dwie rzeczy w jedną lekcję. I omówimy sobie zagadnienie. Czy wybrani Żydzi przewyższają pogan? Czy wybrani Żydzi przewyższają pogan? Czyli o tym, kto jest większym grzesznikiem przed Bogiem. Czyli kto jest większym grzesznikiem przed Bogiem? Jak widzi tę sprawę Bóg? No, przepraszam, nie zobaczyłem następne. Nie, tego w tytule nie ma. Czy wybrani Żydzi przewyższają pogan? Czyli o tym, kto jest większym grzesznikiem przed Bogiem. I pierwsze 20 wersetów rozdziału 3 dzisiaj będziemy analizować. Dzisiaj dla odmiany najpierw powiem, w jakim zakresie będziemy to rozważać. Czyli będziemy patrzeć na to Żydzi wybrani, poganie i Bóg. Z tych trzech stron będziemy patrzeć. Czyli Żydzi, wybrani Żydzi, poganie, niewybrani i Bóg. Przeczytamy sobie ten rozdział, 20 wersetów, i ja podam, co będziemy chcieli zobaczyć, pod jakim kątem będziemy to rozważać. Ale żeby podać ten, to najpierw dobrze, żebyśmy przeczytali, żeby wiadomo było, o co chodzi. Nie? Kto by chciał przeczytać?
Ja mogę przeczytać. Przeczytaj. Trzeci rozdział do 20, tak? Mhm. Na czym więc polega wyższość Żyda, albo jaki jest pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem, przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże. Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czy ich niewiara zniweczy wiarę Boga? Nie daj Boże. Przeciwnie, niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek kłamcą, jak jest napisane. Abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy? Czy sprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew?
Niesprawiedliwy.
Czy niesprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew? Mówię po ludzku. Nie daj Boże. jak wtedy Bóg mógłby sądzić świat? Jeśli bowiem prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku Jego chwale, czemuż jeszcze ja jestem sądzony jako grzesznik? Dlaczego więc nie mówić, jak nas szkalują i jak niektórzy twierdzą, że mówimy, będziemy robić złe rzeczy, aby przyszły dobre? Ich potępienie jest sprawiedliwe. Cóż więc, czy przewyższamy ich? Żadną miarą. Ponieważ przedtem dowiedzieliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi. Razem stali się nieużyteczni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobra. Nie ma ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Zdradzają swymi językami, jad brzmi pod ich wargami. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy. Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi. Zniszczenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem. Aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach. Gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
Brata zadaje pytanie, czy wybrani Żydzi przewyższają pogan? Czyli o tym, kto jest większym grzesznikiem przed Bogiem. Tak, to jest tytuł lekcji. Będziemy analizować to, czy Żydzi przewyższają, i teraz tak, definicja, poganie, to są wszyscy nie Żydzi, czyli dzielimy świat na Żydów wybranych i wszystkich niewybranych i ich, oni są określeni słowem poganie. Czy Żydzi przewyższają pogan? Czym? Co różni Żydów i pogan? Co ich różni? Jeśli jest jakaś różnica, to co ich różni?
Że Żydom zostały powierzone słowa Boże.
No właśnie, między innymi. I tu będziemy mieli z tych notatek, z analizy listu, z takiej wyszukania tej osi listu, będziemy mieli tą pierwszą część, jak macie notatki. A druga część to jest, kto jest większym grzesznikiem, Żyd czy poganie? Kto jest większym grzesznikiem, Żyd czy poganie? I jak Bóg widzi tę sprawę? Bo jak przeczytaliśmy ten rozdział, werset 20, to tam jest to tak bardzo ciekawie napisane. Jeszcze raz, Paweł, przeczytaj ten werset.
20?
Tak.
Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
No, werset 19 mówi o Bogu, tak? Jeszcze przeczytaj werset 19 i 20.
A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
Tak, czyli w oczach Boga. Czyli pytanie, jak Bóg widzi tę sprawę? Grzeszności Żydów, pogan. Jak Bóg widzi tę sprawę? Ktoś ma już mikrofon, jest wyłączony, tam ktoś, jakiś brzęk słychać było. O, i będziemy, słuchajcie, analizować tą sprawę. tego. Trzy rubryczki mamy. Jak ktoś notuje, to i robi tabelki, to trzy rubryczki. I teraz po kolei. Co mamy o Żydach, czego, co nie jest powiedziane o nieżydach? Od początku. Co mamy?
Co mają Żydzi, a czego nie mają?
Mają powierzone Słowa Boże.
Wcześniej jest obrzezanie. Są obrzezani na ciele. Obrzezanie było jednym z przepisów prawa mojżeszowego, że miał być obrzezany każdy mężczyzna 8 dnia po urodzeniu. I to był przepis prawa, które było dane Żydom pod górą Synaj jako treść przymierza, które Bóg zawarł z Żydami, z Izraelitami, z dziećmi, potomkami Izraela. I w związku z tym, że mieli obrzezane ciało, to zobaczcie ten 3:2 właśnie, drugi werset, co mówi.
Im zostały powierzone Słowa Boże.
Tak, że im zostały powierzone Słowa Boże. Nie poganom zostały powierzone Słowa Boże. Prawo mojżeszowe nie zostało dane poganom, bo też i przymierze to z nimi nie zostało zawarte, ale zostało zawarte z Żydami. To różni Żydów od pogan. Czyli są wybrani. Żydzi są wybrani. I teraz w związku z tym, że Żydom było powierzone Słowo Boże, to tego o poganach niestety nie możemy powiedzieć. I to różni Żydów od nieżydów. Natomiast zobaczcie werset 3. Co on mówi?
Niektórzy
nie uwierzyli czemu?
Słowo Boże.
Tak. Czyli Izrael okazał co?
Nieposłuszeństwo.
Nieposłuszeństwo. I teraz okazali nieposłuszeństwo, czyli okazali niewierność tym słowom, które zostało im powierzone. Tak? Mhm. Właśnie. I teraz zobaczcie, co jeszcze mówi werset 2 i 3 o Bogu teraz. Jak Bóg to widzi. Co Bóg zrobił?
Słowa swoje przekazał.
Przekazał swoje słowa potomkom Izraela, Żydom. Pod górą Synaj. Przekazał im swoje słowa, które Mojżesz spisał. I teraz w związku z tym, że Izraelici okazali nieposłuszeństwo, niektórzy z nich, tak? Jak patrzy na tę sprawę Bóg?
Nie zmienia to jego postanowienia wobec nich.
Czy niewiara Izraela spowodowała, że słowa Boga się zmieniły, że Bóg zrobił erratę do swojego prawa?
Nie, wierny Bóg jest swoim słowom.
Bóg jest wierny swoim słowom. Bóg się nie wycofuje.
Niezmienny.
Jest wierny swoim słowom. Słowo Boga się nie zmienia pod wpływem nieposłuszeństwa ludzi. Ono jest wciąż takie same. Ma swoją treść. I teraz tak patrzę na tą sprawę Bóg. Dałem swoje słowo. I ono ma bardzo szeroki kontekst. bo rozważamy w sobotę księgi prawa i widzicie, że prawo zawierało zalecenia, ale też i ostrzeżenia. I zawierało również zapisy, które mówiły, co się dzieje, kiedy ci, którzy są mu podlegli, łamią je, są mu nieposłuszni, nie podporządkowują się Bożym poleceniom. Była kara. Więc prawo to również zapis kar. Zapis konsekwencji nieposłuszeństwa też jest element prawa. Dlatego było wiele przepisów i wiele z nich mówiło, jak zrobi to i to, to trzeba zrobić to i to. Tak. Jeżeli cały naród będzie nieposłuszny, większość z nich pójdzie za bożkami, to Bóg będzie konsekwencje wyciągał od wszystkich. A jeżeli przywódcy będą prowadzić lud tam, to Bóg będzie wyciągał konsekwencje również od przywódców. Zasady, czyli cały naród będzie miał problemy. I teraz, w związku z tym, że Izrael nie uwierzył, to nie sprawia, że Słowo Boże się zmienia, czyli Bóg dalej jest wierny swoim słowom. To możemy zapisać u Boga. I Paweł tutaj co mówi dalej? Jeśli więc niektórzy nie uwierzyli, a zaś niedowiarstwo ich zniszczy wiarę Boga,
przenigdy
nie daj tego Boże. Owszem, co Paweł dalej mówi? Niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek
kłamcą.
Co to znaczy, że Bóg jest prawdziwy, a człowiek jest kłamcą? Mamy tutaj kontrast. Bóg jest prawdziwy, to nie znaczy, że jest na niby i prawdziwy. Ale to jest w kontraście do kłamcy. Więc Bóg jest prawdziwy, czyli nie kłamie. Bóg jest prawdziwy, mówi prawdę. Dlatego tu jest to użyte słowo, Bóg jest prawdziwy. Jest prawdziwy, nie kłamie. A skoro prawo mówi, że osądzi każdego według jego słów, no to osądzi. Dlatego Bóg, nie daj tego Boże. I owszem, niech Bóg będzie prawdziwy, a wszelki człowiek kłamca. Jak jest napisane co?
Abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i żebyś tak zwyciężył, gdy będziesz sądzony.
Tak, bylebyś był usprawiedliwiony w swoich słowach. I to jest ironia. Dlatego, że najprawdopodobniej Paweł powołuje się tutaj na przypowieść, na przysłowie z Księgi Salomona. Zobaczcie, 20 rozdział, 9 werset, jeśli dobrze znalazłem, to chodzi prawdopodobnie o to przysłowie.
Który werset?
9. Jak on brzmi? Czy ktoś przeczyta?
Któż może powiedzieć, oczyściłem swoje serce, jestem czysty od swego grzechu?
To jest pytanie retoryczne. Salomon stawia pytanie retoryczne. Wiadomo, że nikt. I o to chodzi w tym stwierdzeniu. Kto może powiedzieć, oczyściłem swoje serce, jestem w porządku? I Paweł właśnie na te stwierdzenie używa takiej ironii. Nie daj tego Boże i owszem, niech Bóg będzie prawdziwy, a wszelki człowiek kłamco, jak jest napisano, obyś był usprawiedliwiony w mowach twoich, a żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądził. Bylebyś był usprawiedliwiony. Jak staniesz na sądzie, to obyś się wytłumaczył, naiwniaku, byśmy tak mogli powiedzieć. To jest ironia ze strony Pawła, bo Paweł mówi, że każdy człowiek okaże się kłamcą, chociaż myśli o sobie, że on sam z siebie jest sprawiedliwy, to Paweł mówi, tak nie jest. Tak nie jest. Uważasz siebie za osobę sprawiedliwą, że jesteś w porządku, ale obyś taki był, kiedy staniesz przed Bogiem. Jak staniesz przed Bogiem, to się niestety okaże, że sprawiedliwy to jest Bóg, bo w zderzeniu z Bogiem będziesz niesprawiedliwy. Zależy, do czego twoją sprawiedliwość przyłożyć, mówi Paweł.
To jest odnośnie do Psalmu 51:4.
Też. Też. Możesz przeczytać ten psalm, bo on też prawdopodobnie porusza ten temat. Weź przeczytaj to.
Czy tutaj... już patrzę, od którego wersetu... Od początku przeczytam. Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojego miłosierdzia, według Twojej wielkości, wielkiej litości, zbacz moje występki. Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości, oczyść mnie z mego grzechu. Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. I tu ten werset. Przeciw Tobie, Tobie samemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem na Twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich oczach i czysty w swoim sądzie. W swoich słowach, przepraszam. Abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. W swoim sądzie.
Tak. Natomiast tutaj ten psalm mówi o człowieku, który wyraża swoją skruchę, przyznaje się i dlatego zostaje usprawiedliwiony. A tu zauważcie, fragment mówi: cóż zatem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? A zaż niedowiarstwo ich zniszczy wiarę Bożą? Mówię o niewierzących, tych, którzy nie uwierzyli Słowu, czyli o posłusznych czy nieposłusznych. O tych, którzy wyrażają skruchę, czy nie? Nie, o tych, którzy są nieposłuszni, tak? I mówi dalej, nie daj Boże, nie zniszczy tej wiary Bożej, tak? Owszem, niech Bóg będzie sprawiedliwy, a wszelki człowiek kłamcą niech będzie, jak jest napisane, tak? I teraz ten werset z psalmu trzeba zinterpretować, ponieważ on mówi o człowieku, który wyraża skruchę i dlatego zostaje usprawiedliwiony. Natomiast jeśli nie wyrazi skruchy, nie będzie usprawiedliwiony, ponieważ on nie postępuje posłusznie, nie jest posłuszny. Więc Paweł tutaj pokazuje, że jeżeli ty jesteś, zobaczcie, niech każdy człowiek okaże się kłamcą, jak napisano. I teraz ten fragment ma co udowadniać? Czy człowiek jest usprawiedliwiony, czy że jest kłamcą?
Że jest kłamcą.
Właśnie. Więc jeżeli weźmiemy ten psalm, który przeczytał Rafał i użyjemy go do tego stwierdzenia, owszem. Natomiast trzeba pamiętać, że tamten psalm mówi o człowieku, który wyraził skruchę i został usprawiedliwiony, bo wyraził skruchę. Tak?
Ale też w psalmie odnosi się do Boga. Mówi o Bogu, że ty się okazałeś sprawiedliwy, bo ja zgrzeszyłem.
Tak.
Tu jest jakby troszeczkę inaczej, bo tu jest jakby o człowieku, że abyś ty, człowieku, został uznany za sprawiedliwego. Więc także też podmiot jest troszeczkę inny. Wypowiedzi.
Tak. Chodzi o to, że ten fragment, który Paweł cytuje, ma za zadanie udowodnić, że człowiek jest grzesznikiem i na sądzie jego uczynki nie będą, nie wytłumaczy się przed Bogiem, żeby wiedział o tym. Ponieważ ten fragment ma potwierdzić, że człowiek jest kłamcą, że Bóg jest prawdziwy, a człowiek jest kłamcą. Więc jeżeli weźmiemy ten psalm, to musimy go pod tym kątem zrobić obserwację, że chodzi o nieposłuszność.
Paweł też tłumaczy, bo zaraz w wodzie mówi, że z uczynków prawa nie zostanie usprawiedliwione żadne ciało.
Tak.
I że wszyscy są grzesznikami.
Więc co możemy napisać o Żydach? Że każdy człowiek jest kłamcą. Nikt nie jest doskonały w słowach i w czynie i nie uda mu się zwyciężyć na sądzie Bożym, jeśli będzie chciał zwyciężyć, tak, prezentując swoją postawę. On nie jest w stanie tego zrobić. Bo sprawiedliwy jest Bóg. Może inaczej widzicie ten fragment, niż ja tłumaczę. To słucham was. Bo pamiętajmy cały czas o tym, jaki wywód Paweł prowadzi. Co jest głównym tematem tego fragmentu. Tematem tego fragmentu jest wykazanie, że wszyscy ludzie są grzesznikami, zarówno Żydzi, jak i poganie. I Paweł ten wywód kontynuuje, więc wszystko, co jest w środku, musi grać z główną myślą. Nie może być oderwaniem od tej myśli, nie może być sprzeczne z tą myślą, więc to też jest bardzo ważne, żeby pamiętać o kontekście. Czy są pytania? Czy na razie to wszystko jest jasne? Czyli co możemy powiedzieć o Bogu tutaj? Jest prawdziwy. Nie kłamie, osądzi każdego z jego słów i czynów. A o człowieku, o Izraelicie, że każdy człowiek jest kłamcą. Nikt nie jest doskonały w słowach i w czynie i nie uda mu się zwyciężyć na sądzie Bożym. Jak Izrael składał ofiarę, nie muszę już tego czytać teraz, dlatego że mamy za sobą studium Księgi Kapłańskiej, studium Listu do Hebrajczyków. Co miało przypominać Dzień Pojednania Izraelitom co roku?
Że są grzesznikami.
No właśnie. Wszyscy czy tylko niektórzy?
Wszyscy.
To miało im uświadomić, że rok w rok, jako cały naród, potrzebują pojednania z Bogiem. Indywidualne we własnym zakresie i jako cały naród raz w roku. I to święto miało im przypominać o swoim stanie. Że nie są usprawiedliwieni raz i koniec. Że co roku potrzebują pojednania z Bogiem. I co roku uświadamiała to święto, te ofiary złożone, uświadamiały im ich grzechy. Piąty werset, zobaczcie, kontynuuje, tak? I dalej co mówi Paweł? Jeżeli każdy człowiek jest kłamcą, a Bóg jest prawdziwy, to Paweł dalej co mówi?
Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy? Czy niesprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew?
Po ludzku mówią. Tak po chłopsku byśmy powiedzieli. Paweł mówi tak, po ludzku mówią. Prostym językiem wam tłumaczę. Czy jeśli niesprawiedliwość nasza uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to czy możemy powiedzieć, że Bóg bez podstawy gniew przywodzi? Dalej co mówi?
Nie daj Boże.
Nie daj Boże, albowiem jak Bóg miałby sądzić świat? I dalej co pisze? Przeczytajmy ten fragment, bo to jest myśl.
Jeśli bowiem prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku Jego chwale, czemuż jeszcze ja jestem sądzony jako grzesznik? Dlaczego więc nie mówić, jak nas szkalują i jak niektórzy twierdzą, że mówimy, będziemy robić złe rzeczy, aby przyszło dobre. Ich potępienie jest sprawiedliwe.
I to jest dość trudny fragment. Ale jeśli będziemy się trzymać kontekstu, to nie jest on taki trudny. Ale trzeba się trzymać kontekstu. Popatrzmy, co Paweł mówi. Jeśli każdy człowiek jest grzesznikiem, a w związku z tym, że człowiek jest grzesznikiem, co się bardziej uwydatnia?
Boża sprawiedliwość.
Boża sprawiedliwość. Na czym polega Boża sprawiedliwość? Czyli Bożą sprawiedliwość widać w czym? W zestawieniu z grzesznym człowiekiem. Jest grzeszny człowiek, sprawiedliwy Bóg i ta jego sprawiedliwość jest wyeksponowana tak, jak wyeksponowana jest grzeszność człowieka. Tak? Widać kontrast. Widać kontrast. I Paweł mówi, no skoro widać ten kontrast, to Bóg co sobie odbiera z tego, że jest sprawiedliwy? Chwałę. Widać, że jest sprawiedliwy, jest godzien chwały, tak? I mówi tak, to skoro tak jest, to dlaczego sąd? Jak Bóg miałby sądzić świat? I teraz ważne, żeby zrozumieć, dlaczego Paweł używa tego argumentu. Dlaczego Bóg przywodzi gniew? Niesprawiedliwy jest? No przecież człowiek jest grzesznikiem, Bóg jest sprawiedliwy. To co? To dlaczego on gniew przywodzi? Niesprawiedliwy jest? Mówi, nigdy w życiu. Właśnie jest sprawiedliwy. bo sprawiedliwość jest elementem czego?
Sąd jest elementem sprawiedliwości.
Sąd jest elementem sprawiedliwości. Dobrze, przepraszam, tak, odwrotnie. Jakby Bóg miał sądzić świat? Więc w związku z tym, że on jaki jest?
Sprawiedliwy.
Co musi zrobić z grzesznikiem?
Sądzić.
Więc mówi Paweł, logiczne jest, że skoro Bóg jest sprawiedliwy, a człowiek jest grzesznikiem, to nielogiczne jest, żeby miał nie osądzić. Bo co by przestał być?
Sprawiedliwy.
Właśnie. Mówi, że może się wydawać, no skoro człowiek jest grzesznikiem, Bóg jest sprawiedliwy, sobie chwałę z tego odbiera, to po co tych ludzi sądzi? Niech się upaja tym swoim sprawiedliwością. No ale Paweł mówi, to jest absurdalne. Nie daj Boże. Bo właśnie w swojej sprawiedliwości to jest jego atrybut, sprawiedliwość, a w związku, że jest sprawiedliwy, Bóg osądzi świat. I dlatego mówię, albowiem jakby Bóg miał sądzić świat? Gdyby on właśnie tak zrobił, że nie osądziłby, to jak miałby sądzić świat? Przestałby być sprawiedliwy. Nie miałby możliwości, ale że jest sprawiedliwy, będzie ten świat sądził. Paweł mówi, i tak powinno być. I dalej tłumaczy. Bo jeśli prawda Boża przez moje kłamstwo obfituje ku chwale Jego, czemu jeszcze bywam sądzony jako grzesznik? Ktoś może sobie zadać pytanie takie. No, tak jak mówimy, to skoro Bóg sobie chwałę odbiera, to o co chodzi? To dobrze, to ja jestem grzesznikiem, Bóg sobie chwałę odbiera, jest święty, jest super. Dlaczego ja jestem sądzony jako grzesznik? I dalej kontynuuję. A nie raczej tak mówimy, jak o nas szkalują. Ja tak mówię, ponieważ to jest mój argument dla tych, którzy nas szkalują. I mówią, że my mówimy grzeszyć dalej. A to jest nieprawda. Ja wam wyprowadzam was z błędu. Właśnie człowiek jest grzesznikiem, Żyd jest grzesznikiem i Bóg będzie go sądził. Nie liczcie na to, że samo bycie Żydem, bycie częścią narodu, uchroni was przed sądem Bożym. Ponieważ gdyby Bóg was nie osądził, gdyby Bóg nas nie osądził, Paweł mówi nas, to byłby niesprawiedliwy. Nie mógłby sobie chwały ze swojej sprawiedliwości odebrać. Więc ci, którzy uważają, zobaczcie, ci, którzy uważają, róbmy zło, aby przyszło dobre. Ich potępienie jest sprawiedliwe, ponieważ to, co oni mówią i wprowadzają w czyn, jest grzechem. Czyli ich nieposłuszeństwo słowu z drugiego wersetu i trzeciego jest grzechem, bo oni grzeszą, próbując usprawiedliwić się, że Bóg sobie z tego chwałę odbiera. I Paweł mówi, błąd. Bóg będzie sądził świat. Dlatego będzie was też sądził. Dlaczego? Bo jest sprawiedliwy. I na tym się objawi jego sprawiedliwość, że takich jak wy osądzi, wtedy jeszcze bardziej będzie widać jego chwałę, bo będzie sprawiedliwy sąd. Rozumiecie? Przeczytajcie jeszcze raz ten fragment cały. Bo on jest dość trudny, napisany takim troszkę zawiłym językiem, ale jeśli wziąć kontekst rozważania, że Paweł mówi o grzeszności Żydów, o tym, że niektórzy nie uwierzyli, że pojawiła się nauka, która mówi, że to dobrze, to w takim razie to jest dobre. Paweł mówi, to nie jest dobra nauka, to jest zła nauka. Czyli co zapiszemy, słuchajcie sobie tutaj. Piąty werset mówi, że są Żydzi niesprawiedliwi w zestawieniu z sprawiedliwym Bogiem, tak? Czy ich kłamstwa i grzechy co? Są potrzebne Bogu, aby sobie chwałę odbierał?
Nie.
Żaden Żyd nie ma prawa się usprawiedliwiać ze swoich grzechów w ten sposób, że mówić: Bóg sobie chwałę odbiera z tego. Że nasze postępowanie to Bogu chwały przysparza. Poganie, nasze tak. Czyli ci, którzy uważają, że można grzeszyć, bo to jest ku objawieniu chwały Bożej, tego, że jest prawdziwy, są w błędzie i nie rozumieją nauczania, które mówi o tym, że... Bo co mówi prawo? Żebyś był posłuszny Bogu. A nie, żebyś był nieposłuszny, bo Bóg sobie będzie więcej chwały odbierał. Czyli Izraelita był zobowiązany do posłuszeństwa, a nie własnej interpretacji. Niestety w nauczaniu żydowskim, mędrców, tak w cudzysłowie żydowskich, było bardzo dużo nauk niepochodzących z prawa mojżeszowego. Gnostycy się pojawiali. Pojawiali się ci, którzy tak zwani kabaliści, którzy interpretowali słowa pisma bardzo zawile, po swojemu, i pojawiały się różne dziwne nauki, które powodowały, że Izraelici nie uwierzyli słowu Boga, nie byli posłuszni prawu. I pamiętajmy, że Paweł się odnosi w dużej mierze do tego, co się dzieje w czasie, kiedy on żyje, że to jest do bardzo konkretnego czasu odniesione, że Paweł się odnosi do konkretnych argumentów tutaj, które mają wykazać tym, którzy mają jakieś wątpliwości, że jest inaczej. Co możemy napisać o Bogu?
To jest sprawiedliwy.
I widać to jeszcze bardziej w zestawieniu z grzesznym człowiekiem. Bóg oskazuje swój gniew na niesprawiedliwość ludzką i to jest przejaw Jego sprawiedliwości, tak? Gdyby Bóg nie gniewał się na niesprawiedliwość ludzką, to nie byłby w stanie sprawiedliwie osądzić ludzi. Sam nie byłby sprawiedliwy, tak? Bóg nie potrzebuje w taki sposób sobie chwały odbierać. Tak? Czy ktoś rozumiał to, czy rozumie inaczej? Bo jeżeli ktoś tego nie rozumiał, ok. No to ja starałem się wytłumaczyć tak, jak ja to rozumiem. Ale może ktoś to rozumie inaczej.
Ja tak samo rozumiem, tylko ten werset nie daje mi spokoju tutaj, czwarty, bo też tłumaczenia są różne. U współcześnionej jest inaczej, a w gdańskiej jest inaczej.
A jak jest u współcześnionej?
U współcześnionej tam jest: abyś był usprawiedliwiony w mowach twoich, ażebyś zwyciężył, gdybyś sądził. To w Biblii Gdańskiej.
Stary.
A w nowej jest: abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Zmienione znaczenie. Bo tak odnoszę to do psalmu tego i patrzę tłumaczenia, to bardziej mi to jednak do Boga, ta druga część. I w kontekście też gra. Bo kłamstwo człowieka ostatecznie uwydatnia Bożą sprawiedliwość. No problem z tłumaczeniami jest. Mhm. Ale w kontekście
tak.
jakby gra, w kontekście tak czy inaczej gra.
Tak, w zależności od tego, jaki odnośnik potraktujemy, jaki odnośnik weźmiemy, bo też te odnośniki ktoś dobrał, tak? I teraz, no właśnie, no zależy od tłumaczenia, tak jak gdański jest. Abyś był usprawiedliwiony w mowach twoich, ażebyś zwyciężył, gdybyś sądził. Cały czas tak by to się odnosiło do tego, który ma zwyciężyć, tak? W swoich mowach.
Ale właśnie tam jest, jak jest odnośnik, weźmiemy do tego psalmu, to tam właśnie Dawid pokazuje, że to ja jestem kłamcą, a Bóg jest sprawiedliwy. Czyli moje, to jaki ja jestem, uwidacznia Bożą sprawiedliwość. I to, co powiedziałeś tam, Dawid, oczywiście, że on jest człowiekiem, który zdaje sobie z tego sprawę, a tu są, mogą być ludzie, którzy sobie z tego sprawy właśnie nie zdają i którzy wręcz mogą pokusić się o sądzenie Boga, tak? Czyli jakby tu jakby kilka rzeczy wchodzi w grę razem, ale wydaje mi się, że tutaj jest tak bardzo mocno jakby do tego psalmu nawiązane, a wtedy chodzi o Bożą jakby sprawiedliwość, że to jest tak bezpośrednio, można to zastosować i wszystko się jakby też zgadza z tym, co powiedziałeś dalej i dalej z kontekstem tu.
Dobrze, więc jest druga jak gdyby lekcja z tego fragmentu, który można tak zinterpretować. Natomiast ważne jest, żebyśmy po prostu zachowali spójność z pozostałym tekstem. Tak? Widzimy, że człowiek nie jest w stanie się usprawiedliwić przed Bogiem. Musi się przyznać do grzechu, musi się przyznać do swojego stanu. Wtedy może zostać usprawiedliwiony, ale no niestety musi się przyznać, że nie jest sprawiedliwy, bo inaczej usprawiedliwienia nie otrzyma. Bo ktoś, kto uważa się za sprawiedliwego, trudno, żeby został usprawiedliwiony. Bo z czego? Dobra, dziękuję.
A niesprawiedliwość uwydatnia Bożą sprawiedliwość.
Tak.
O, to ja tylko.
Bożą sprawiedliwość uwydatnia to również, że tak jak dalej Paweł mówi, dlaczego miałby sądzić świat. Ważny jest też następny fragment, następne zdania, które Paweł mówi, bo on mówi, czy niesprawiedliwy jest Bóg, że gniewa się na grzeszników? Niesprawiedliwy jest?
Ktoś mógłby tak powiedzieć, nie?
Że jest niesprawiedliwy, no bo skoro grzesznik grzeszy, a przez to widać Bożą sprawiedliwość, to dlatego mówię, tutaj cały wywód musi być spójny ze sobą, musi być zachowana ta główna myśl. Nie może być tak, że jedno zdanie mówi o tym, drugie o tym, musi być spójność całego wywodu, tak? Więc jeżeli jedno zdanie zmienimy, jedną myśl zmienimy, to wtedy zmienia się całość. Musimy zinterpretować inaczej całość. Ale cały fragment mówi o czym? Że Izraelici są grzesznikami, że wielu ich nie uwierzyło słowu, że nie mogą uważać się za sprawiedliwych i nie mogą liczyć na to, że ich niesprawiedliwość sprawi, że Bóg nie będzie ich karał, że zajmie się poganami, a Żydów zostawi. I że Żydzi są lepsi, bo oni przynoszą chwałę Bogu swoim życiem. Tak? Jakie by ono nie było, to oni przynoszą chwałę Bogu. Paweł mówi, tak nie jest. Bóg nie ma względu na osoby, to co czytaliśmy wcześniej. I Żydzi oczywiście są wybrani przez Boga, otrzymali Słowo Boże, otrzymali obrzezanie. Natomiast co się stało? Okazali się nieposłuszni. Byli zobowiązani do posłuszeństwa, okazali się nieposłuszni, i nie mogą liczyć na to, że ich nieposłuszeństwo będzie teraz, Bóg będzie na nie patrzył jako na
uprzywilejowani.
Dobre, że to jest dobre z ich strony, że akurat w wypadku Żydów jest to dobre, bo Bóg sobie odbiera chwałę jako ten sprawiedliwy. Paweł mówi, absolutnie, to jest zły tok rozumowania. Wykazuje tym samym, on w tym fragmencie i wcześniej polemizuje nie w bezpośredni sposób, w pośredni sposób z różnymi interpretacjami różnych nauczycieli, którzy funkcjonowali wtedy i przekonywali Izraelitów do czegoś innego, że im wiara w Jezusa jest niepotrzebna, że można się usprawiedliwić swoimi uczynkami, że w taki czy w inny sposób przynosi się chwałę Bogu. Różne nauki tam się wtedy przewijały w tym czasie. Również wśród wierzących przychodzili inni nauczyciele i różnych rzeczy nauczali. Musimy też pamiętać o tym, że tam jest konflikt między Żydami wierzącymi i poganami wierzącymi. I jedni się wywyższają, drudzy wyśmiewają tamtych. Dlaczego się wywyższają? Ponieważ mogą o sobie mieć nie takie mniemanie, jak trzeba. Mogą próbować łączyć swoją sprawiedliwość z Bożą sprawiedliwością, co też ma miejsce, miało miejsce, jak czytaliśmy list do Galacjan. Są różne rzeczy, które się tam dzieją i Paweł się do nich odnosi. Robiąc ten wywód, nie bezpośrednio odnosi się do tych wszystkich rzeczy. Jak ktoś coś ma w głowie, to Paweł tym swoim wywodem obala pewne poglądy. Musimy jak gdyby zrozumieć, dlaczego Paweł robi ten wywód. Po co on go robi? Bo są rzeczy, nad którymi się nie zastanawiamy. Jeżeli nad nimi się nie zastanawiamy, to pole do interpretacji jest dużo większe. I wtedy jeden tak rozumie, drugi tak, trzeci tak, a mi się wydaje, że warto jednak pamiętać o tym kontekście i nie mówię, że ja absolutnie mam rację, natomiast staram się trzymać kontekstu, żeby jak najmniej uronić z tego, co rzeczywiście Paweł chce przekazać, żeby też nie zgubić tego ważnego wątku. I staram się to robić jak najdokładniej i tak też nauczam was.
Do którego wersetu doszliśmy?
Doszliśmy do wersetu 7.
Aha.
Teraz mamy werset 8, omawiamy go, bo myśmy omówili to w całości, do 8 wersetu. I teraz mamy 8 werset, tak?
Tu się chyba właśnie pojawiają te fałszywe stwierdzenia.
Tak, tak. Ci, którzy uważają, że można grzeszyć, bo jest to ku objawieniu chwały Bożej, Jego prawdy, że on nie kłamie, są w błędzie i nie rozumieją nauczania ani Pawła, ani nie rozumieją nauczania nawet prawa mojżeszowego. Pan Jezus wielokrotnie mówił o nauczycielach, a to mamy, nie minęło wiele lat od czasu, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi i nauczał. Tam chyba rok czy dwa lata minęło. Nie, wtedy to już więcej, jak Paweł pisał tym niektórym, okay, ale to minęło kilkanaście albo tam 20 czy 30 lat, tak? Już nie pamiętam dokładnie, ale to nie były setki lat, tylko dziesiątki. Kiedy Pan Jezus nauczał więc i tłumaczył to, jak Izraelici, jak źle nauczają nauczyciele żydowscy, rabini, kapłani, że unieważniają prawo, uważają siebie za lepszych od innych, uważają, że są sprawiedliwi przed Bogiem, dlatego, że robią to, to, to i to. I Pan Jezus nawet daje taką, pamiętacie historię o tym kapłanie, czy tam faryzeuszu i tym celniku, że jeden odszedł usprawiedliwiony, drugi nie, bo ten się chciał usprawiedliwić, a ten chciał pokazać swoją sprawiedliwość, prawda? Więc to nie były rzeczy jakieś abstrakcyjne, które gdzieś tam nie wiadomo skąd się wzięły. Nie, to była polemika z faktycznymi postawami ludzi, a to mogło zostać, słuchajcie, w ludziach. Nawet wierzących mogły te pewne myślenia zostać. Nawet dzisiaj tak jest, że często wielu wierzących próbuje, traktuje inaczej uczynki dokonane w ciele, te, które, do których zostaliśmy przygotowani, tak jak mówi list do Efezjan, niż one faktycznie są. I czasami te uczynki potrafią urosnąć do rangi chluby przed Bogiem. Nawet i u wierzących to się zdarza. W wielu nauczaniach też może to przybijać. Natomiast prawda jest taka, że łaską przez wiarę. Więc to jest ważne, żebyśmy pamiętali, że to nie jest tak, że Paweł wykłada to niewierzącym. On to pisze wierzącym. Dlatego, że oni też mogli się zderzać z różnymi naukami. I o tym trzeba pamiętać.
I wkładanie słów w czyjeś usta w tym przypadku.
Tak.
Wkładanie słów pewnych w usta Pawła, czego on nigdy nie mówi. To ktoś sobie mógł tak zagmatwać sprawę i fałszywie zinterpretować słowa. I to nie jest tylko wtedy, bo tak samo się dzieje i dzisiaj. Warto wtedy sprawdzać, tak, jeżeli ktoś mówi, a tamten to powiedział to i to. I zaczyna swoją, jakby swój wywód. Trzeba sprawdzić, czy to, na co się ktoś powołuje, jest prawdą. Źródło trzeba sprawdzić, bo może się okazać, że wcale tak nie jest, że ktoś powiedział coś, prawda, a ten ktoś wyciągnął po prostu z tego taką sobie interpretację, albo przez nieuwagę, albo celowo, bo różnie może być. No i tutaj widać, że byli niektórzy, którzy wkładali w usta Pawła, że Paweł wręcz tak mówi, będziemy robić złe rzeczy, żeby przyszły dobre.
Tak, bo Paweł nauczał usprawiedliwienia przez wiarę, niezależnie od prawa. I byli też tacy, którzy uważali, że prawo dalej obowiązuje w Nowym Przymierzu. Że ono jest dalej ważne, że trzeba się obrzezywać, tak jak Paweł mówi, że przyszedł do Jerozolimy, żeby sprawę wyjaśnić też. Taką historię w Dziejach Apostolskich mamy. Ona jest też wspomniana w liście do Galacjan. To są bardzo ważne rzeczy. I teraz Paweł się z tym wszystkim zderza, Paweł o tym wszystkim pamięta i Paweł pisze list do konkretnych ludzi, którzy pewne rzeczy wiedzą i Paweł się do nich odnosi, więc też możemy zobaczyć, co oni wiedzieli, a czego nie. Proszę, Mikołaj. Ale coś się tam podbudza strasznie, wiesz? Halo?
Halo, może teraz będzie tak.
No.
Jest takim pytaniem, bo nie wiem, czy to dobrze rozumiem, jak jest mowa w czwartym wersecie właśnie. Czyż Bóg, czyż niesprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew? Czy to można rozumieć tak, że chodzi o ten gniew, że skoro Bóg jest sprawiedliwy, to nie zgadzam się z tym, że sąd jest w kontekście sądu.
Możesz powtórzyć pytanie, bo nie słyszę dokładnie.
Troszkę, bo ja tu też słyszę echo i trochę mi to przeszkadza.
No właśnie, to jest problem, no. Jak mówisz przez mikrofon, to musisz ściszyć swoje głośniki.
Właśnie problem, że w tablecie nie mogę całkowicie, ale już jest ok.
Mm-hmm.
No więc tak. W czwartym wersecie pisze, czyż Bóg niesprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew. Czy chodzi o to, że no skoro Bóg jest sprawiedliwy, no to gniew, który jest grzechem, jak to idzie w parze?
Boży gniew nie jest grzechem.
No właśnie wiem, ja się z tym zgadzam, tylko chodzi o to, to jest takie pytanie retoryczne, tak, bo właśnie Bóg jest sędzią, więc Boży gniew nie jest grzechem, tak, tylko że...
Nie, tu chodzi, Mikołaj, tutaj cały czas tłumaczę, o co chodzi w tym fragmencie. Nie da się zrozumieć czwartego wersetu, czytając tylko czwarty werset. To tak jakbyś wziął twoją wypowiedź godzinną, wyrwał jedno zdanie i próbował je zrozumieć, nie czytając całej twojej wypowiedzi godzinnej. Tak samo tutaj. Chodzi o to, że Paweł, czy Bóg jest niesprawiedliwy, że okazuje gniew? Chodzi o to, Paweł pyta w kontekście tego, że ktoś mógłby uważać, że skoro on grzeszy, to bardzo widać sprawiedliwość Bożą, która nie grzeszy. Więc im on bardziej będzie grzeszył, tym Bóg będzie bardziej widoczna jego sprawiedliwość. I teraz ktoś by powiedział, to po co Bóg karze? To dobrze, to ja będę grzeszył ile się da.
Bo Bóg będzie,
będzie sobie chwałę odbierał, bo Bóg nie grzeszy. I Bóg będzie mówił, o jaki ja jestem sprawiedliwy. I im bardziej on grzeszy, tym bardziej widać, że ja nie grzeszę. Ktoś by tak powiedział, a Paweł mówi, i ty możesz uważać, że to będzie niesprawiedliwe, ale to jest sprawiedliwe. Więc w tym kontekście Paweł zadaje to pytanie. Ja powiem ci szczerze, że nie potrafię tego lepiej wytłumaczyć, Mikołaj.
Jasne, dziękuję.
Nie chciałbym też zagmatwać tego, bo wydaje mi się, że tekst w kontekście jest prosty, tylko trzeba go czytać w całym wywodzie Pawła. I nie chciałbym zbyt długo tego tłumaczyć, bo obawiam się, że zagmatwam to zamiast uprościć.
Jasne, dziękuję. Już to rozumiem i się zgadzam z tym i rzeczywiście to moje myślenie to było jednak wyrwane z kontekstu. No.
Nie daj tego Boże. Zatrzymaliśmy się. Czy ktoś ma jeszcze takie wątpliwości jak Mikołaj? Bo mam wrażenie, że Mikołaj dalej ma wątpliwości. Jeżeli ktoś jeszcze ma wątpliwości, to proszę, żeby powiedział, napisał.
Może ja taki przykład podam. Trochę też jeszcze wyjaśnię tutaj, bo Paweł, zobaczcie, on się odwołuje też do pewnych rzeczy, które gdzieś są mówione, a które nie są jak gdyby wprost. No nie mamy jakby spisanych tych rzeczy szkalujących, tak? On się, Paweł, odnosi do nich, robiąc ten cały wywód. On to robi tu jakby pod koniec tego fragmentu, który teraz czytamy, a przecież mamy dalej za chwilę jeszcze, tak? Natomiast są tacy, byli tacy, mogli być tacy ludzie i dzisiaj są tacy ludzie, którzy wypaczają słowa Pawła i tak jak wspomniałem wcześniej, niektórzy mogli to robić niecelowo, ale są tacy, którzy robią to celowo, tak? Jest ten Kubik, o którym wielokrotnie mówiliśmy. I on, to co Darek powiedział, gdzie Paweł naucza o usprawiedliwieniu z wiary, niezależnie od uczynków, i on wtedy bierze pewne wersety, wyrywa je całkowicie z kontekstu Pawła wypowiedzi i mówi, że ten fałszywy apostoł Paweł nawołuje do grzeszenia. I bierze kilka miejsc i mówi, że Paweł wskazuje, że w zasadzie to można grzeszyć albo wręcz trzeba grzeszyć, bo wtedy Bóg będzie bardziej sprawiedliwy. No, tacy ludzie celowo wykrzywiają Pawła naukę, a Paweł właśnie się sprzeciwia takiemu szkalowaniu i takiej nauce. Bo to, że usprawiedliwienie jest z wiary, niezależnie od uczynków, absolutnie nie pozwala grzesznikowi, żeby on więcej grzeszył.
I o tym jest dalej w liście.
I dalej będziemy o tym czytać.
Bo tutaj te... Tak?
Ja tylko powiem jeszcze, bo myślę, że ja to rozumiem, że tu chodzi o to, w tym czwartym wersecie, że...
Ty, czwarty czy piąty? Szósty, bo ja już się zgubiłem.
Mikołaj o piątym mówił.
Bo nie daj Boże, albowiem jak Bóg miałby sądzić świat, to nie wiem, który u was to werset, bo u mnie szósty.
Szósty. Szósty.
Nie, bo ja to...
Tak?
Może, że nie rozumiem, bo myślę, że to rozumiem, że chodzi o to, że skoro ludzki grzech uwydatnia sprawiedliwość Bożą, no to dlaczego się gniewa, skoro to jest
na... A powinien się gniewać, czy nie, na tą niesprawiedliwość Bożą?
No właśnie powinien, tak, ja się zgadzam.
No i Paweł też tak uważa.
Tak, tak.
Zgadzasz się z Pawłem?
Tak, zgadzam się.
A jak ktoś twierdzi, że jest inaczej, to ma rację? Jak ktoś ma pretensje do Boga, to o co Bóg się gniewa tutaj? To powinien pozwalać ludziom grzeszyć, żeby sobie chwałę odbierać. Zgadzasz się z tym? No i Paweł mówi, że on się też z tym nie zgadza. A niektórzy twierdzą, że on tak mówi.
Tak. Dlatego myślę właśnie, że to rozumiem.
I tu chodzi o Żydów, bo to Żydzi tak o nim twierdzili. Poganie do niego nic nie mieli. Najwięcej problemów i najwięcej przeciwników Pawła było spośród Żydów. Paweł ciągle musiał się zderzać z fałszywym nauczaniem od Żydów, którzy chodzili za nim i rozsiewali fałszywe nauki. I na pewno zaszli do Rzymu też.
Kontekst, możemy powiedzieć, dziejów, tak?
Tak. Tak, no niestety, tu trzeba wziąć całą Biblię i im lepiej się ją zna, tym lepiej. Im słabiej się ją zna, tym trudniej jest pewne rzeczy zrozumieć, bo nie można połapać wątków, przypomnieć sobie pewnych rzeczy. Może człowiek zwyczajnie ich nie zna. Ale też dlatego to tłumaczymy, no. Ale też no, język ludzki, mowa ludzka i argumenty ludzkie, i czasowo jesteśmy ograniczeni, nie jesteśmy w stanie wszystkiego powiedzieć.
Ale mamy różne studia biblijne i dzieje apostolskie też mamy, które też dojdziemy do pewnych tych miejsc, o których dzisiaj mówiliśmy też.
Więc przejdźmy może dalej, bo jest już późno, do wersetu 10 do 18. I tutaj jest cały fragment od 10 do 18, o czym on mówi. Czy jesteście w stanie określić jednym zdaniem, o czym on mówi?
10 czy od 9?
To właśnie, jeszcze 9 mamy.
Okay. Cóż więc, od 9.
9. Że Paweł mówi, co tutaj? Cóż wtedy?
Że przewyższamy ich żadną miarą, ponieważ przedtem dowiedzieliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem.
Czyli Żydzi tak, nie przewyższają pogan.
Nie
tak?
Przewyższają pogan. I Paweł mówi, co? Teraz dowiedliśmy, że Żydzi są jak poganie i grzesznicy? Wcześniej. Ja we wcześniej w wywodzie udowodniłem już, że Żydzi są tak samo grzesznikami jak poganie. Natomiast tutaj wam udowodniłem, że Żydzi nie przewyższają pogan, czyli że ich grzechy nie są mniejsze, lepsze, a tym bardziej nie są ku chwale Bożej. Bo że grzeszą, to wszyscy grzeszą, Paweł mówi. Ale ja teraz obalam twierdzenie, że grzechy Żydów to są ku chwale Bożej, a grzechy pogan to na sąd. Czyli niczym nie przewyższamy. Bo przewyższamy tym, że jesteśmy wybrani. Ale w tym, że grzeszymy, nie przewyższamy. Jedziemy na tym samym wózku. I teraz, co jest ważne. Zapisaliście ten 9 werset? Są pod grzechem Żydzi, podlegają grzechowi, grzeszą więcej lub mniej. I tu możemy też pogan zaznaczyć, dlatego że ten fragment mówi również o poganach, że są pod grzechem. I teraz, co to jest ważne? Podlegają grzechowi więcej bądź mniej? Więcej bądź mniej? Bo nie każdy grzeszy tak samo i tyle samo. I... Zgadza się? Żydzi nie przewyższają pogan, bo okazali się nieposłuszni Bogu, słowom Boga. Werset 2, werset 3. I to nieposłuszeństwo absolutnie nie jest ku chwale Bożej. Prawo mówiło co innego. Teraz, jeśli przejdziemy do wersetów od 10 do 18, to co one omawiają według was?
Nie jest sprawiedliwy. No, tak. Musi być osadzone w kontekście.
A czego Paweł używa, żeby to wykazać?
Pisma.
Pisma. Zgadza się. I teraz... Chciałbym, żebyśmy właśnie te fragmenty sobie przeczytali. Nie wiem, czy dzisiaj zdążymy, bo trochę się tutaj zatrzymaliśmy, ale chciałbym pewną rzecz, żebyśmy omówili, i zobaczyli, do kogo Paweł mówi. Ponieważ Paweł podsumowuje to, zobaczcie, ten cały wywód, zaraz będziemy go sobie omawiać. Dziewiętnasty werset mówi co?
A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu.
Czyli ten wywód do kogo jest skierowany?
Do Żydów,
tych, którzy są pod prawem Mojżeszowym. Żeby wykazać, bo kontekst o tym mówi, że nie chodzi o jakieś inne prawo. Tu chodzi o prawo Mojżeszowe i o tych, którzy pod tym prawem są, byli. Aby wszelkie usta były zamknięte. Dlatego, że mamy kontekst, który mówi o Żydach, którzy mieli prawo, tak, tak jak czytamy wcześniej, i o poganach, którzy nie mieli prawa, ale mieli prawo naturalne w sercach. Tych, którzy mieli umowę z Bogiem i byli wybrani, mieli obietnice, i tych, którzy ich nie mieli. Tych, którzy się chlubili prawem, jakim? Mojżeszowym, to już mamy omówione, więc tu kontekst dalej tego wywodu wskazuje na prawo jakie? Mojżeszowe. Że to jest mowa do Żydów, a nie do wszystkich ludzi na świecie. Ponieważ już wcześniej Paweł mówi, wykazaliśmy, że Żydzi i poganie są pod grzechem. Każdy na swój sposób, czyli każdy podlegający temu prawu, które go obowiązuje. Pogan, których obowiązuje prawo zapisane w sumieniach. I narodu żydowskiego, który obowiązuje prawo Mojżeszowe, bo rozmawiamy o sytuacji, w której Żyd się zderza z Mesjaszem. I zaraz do tego przechodzimy, więc też musimy zobaczyć ciągłość tego wywodu, o czym Paweł mówi.
I rozwija, dlatego z uczynków prawa nie będzie uprawiedliwione żadne ciało.
Tak, i to jest też ważne, dlaczego to mówi, co to oznacza. To jest też, mówię, no taki fragment trudny, będę się starał go wam wytłumaczyć, jak rozumiem, a wy ocenicie, czy to was przekonuje, czy was to nie przekonuje. Bo ja nikogo na siłę przekonywać nie będę. Mamy tutaj ten fragment, przeczytajmy sobie od 10 do 18. Niech ktoś przeczyta jeszcze raz.
Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi. Razem stali się nieużyteczni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Zdradzają swymi językami, jad brzmi pod ich wargami. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy. Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi. Zniszczenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.
Tak. I czytając ten fragment, nie czytamy odnośników teraz. Czytamy tylko ten fragment i mam dla was ułatwienie. Zapomnijcie o tym, co jest wcześniej napisane. Bo to łatwiej niż pamiętać o kontekście. O kim mówi ten fragment i o czym? Wszyscy ludzie są jacy. U każdego jest co? Jad brzmi pod wargami. U wszystkich bez wyjątku. Wszyscy są skorzy do rozlewu krwi. Każdy chce zamordować kogoś.
Nie szukają Boga i nie ma.
Nikt nie szuka Boga. Co dalej?
Wszyscy zboczyli z drogi.
Wszyscy zboczyli z drogi.
Nie ma takiego, kto by czynił dobrze.
Nie ma takiego, co by czynił dobrze. Co dalej?
Nie ma ani jednego.
Nie ma ani jednego. Więc ten fragment mówi o czym? Że nikt nie szuka dobrego, każdy jest mordercą, każdy zdrajcą, każdy kłamcą, bez wyjątków. Ale problem polega na tym, że jest napisane w wersecie, teraz patrzymy na kontekst i patrzymy, czy można tak ten fragment zrozumieć, że wszyscy bez wyjątku, Żydzi i poganie, bo zapominamy o kontekście, on się nie liczy w tym momencie. Mamy tutaj pewien wywód, tak, że wszyscy są grzesznikami, wszyscy rozlewają krew. No ja nie wiem, nie do końca to tak nie, zamierzam nikogo zabijać. No, ani nie zamierzałem kiedyś tam. Nie byłem taki chętny, żeby pójść kogoś zamordować, rozstrzelać, zabić go. Co nie znaczy, że innych grzechów nie popełniałem, ale też no, nie zaliczam się do tych ludzi, powiem szczerze akurat. Może się mylę, ale tak nie zabiłem nikogo już. W taki sposób, jak tu jest napisane. Zobaczcie werset trzeci. Teraz wracamy do kontekstu i teraz musimy pamiętać o kontekście. I to jest ta właśnie trudność, ale z drugiej strony jest to pomocne. Popatrzcie na rozdział trzeci, werset trzeci. Co jest tam napisane?
Niektórzy nie uwierzyli.
Wszyscy?
Niektórzy.
No właśnie. Niektórzy nie uwierzyli, a nie wszyscy nie uwierzyli. Czyli Paweł robi pewien podział. Mówi, że niektórzy nie uwierzyli.
Część uwierzyła, część nie uwierzyła.
Co oznacza, że niektórzy to niektórzy, a nie wszyscy. Więc nie może sobie pismo zaprzeczać w tych fragmentach. Musimy szukać rozwiązania, które będzie spójne. Które będzie spójne zarówno z wersetem trzecim, jak i tymi wersetami i podsumowaniem Pawła. Musimy znaleźć konsensus. Nie kompromis, konsensus, czyli żeby cały tekst był spójny. Rozumiecie? Dlatego musimy sięgnąć do odnośników i zobaczyć kontekst tego, na co Paweł się powołuje, bo Paweł zna pisma, powołuje się na fragmenty, które bardzo dużo wnoszą do zrozumienia tekstu. I teraz ci, którzy je czytają i którzy znają pisma, będą pamiętać o kontekście. Natomiast ktoś, kto tych fragmentów nie przeczytał, a potraktuje je tylko tyle i nie sprawdzi, co tam jest, nie przeczyta kontekstu i nie będzie, albo przeczyta kontekst, ale nie będzie wyciągał z niego tego, co jest napisane, tylko będzie to interpretował pod ten tekst, to nic to nie da. Chodzi o to, że my chcemy ten tekst zrozumieć, patrząc na to, na co się Paweł powołuje. Ponieważ tam to zostało napisane wcześniej. I Paweł czerpie z tego, co było napisane wcześniej, żeby wytłumaczyć ten fragment, tak? Wyjaśnić go. No to teraz sięgamy nie do wszystkich fragmentów, przynajmniej do części. Zobaczcie Psalm 14. Psalm 14, zaraz tylko go znajdę i powiem, jaki kontekst. Psalm 14, tak. Czytajmy od pierwszego.
Głupi powiedział w swoim sercu, nie ma Boga. Są zepsuci, popełniają obrzydliwe czyny. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Pan spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo z nich czynili. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
Dalej.
Czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość, którzy pożerają mój lud, jakby chleb jedli, a Pana nie wzywają? Tam ogarnie ich strach, gdyż Bóg jest pośród pokolenia sprawiedliwych. Szydzicie z rady ubogiego. Ale Pan jest jego ucieczką. Oby przyszło z Syjonu zbawienie Izraela.
Teraz popatrzcie na fragment. Kto to są ci wszyscy?
Ci wszyscy, którzy powiedzieli w sercu, nie ma Boga.
Którzy odrzucili Boga. Tak? Wszyscy oni, to jest pewna grupa ludzi. A nie wszyscy. Dlaczego? Bo w wersecie 7 i 8 pojawia się ktoś. Grzesznik?
Ale też jest sprawiedliwy.
No właśnie, grzesznik się pojawia w wersecie 7 i 8? Nie. W wersecie 7 i 8 pojawia się mędrzec, człowiek sprawiedliwy, który radzi coś im, ale oni nie chcą słuchać. Czy on też się wpisuje w tych wszystkich?
Nie.
Więc owszem, wszyscy, którzy Boga odrzucili i poszli za własnymi pożądliwościami, czynią zło. I konsekwencje ich są takie, że brną w jeszcze większe zło. Więc wszyscy to są ci, którzy czynią bezprawie, ci, którzy nie uwierzyli. A nie wszyscy, wszyscy. Bo byli tacy, co uwierzyli. Co nie oznacza, że oni nie są grzesznikami, ale oni nie wpisują się w ten wywód. Paweł chce coś pokazać w tym miejscu, że Żydzi nie przewyższają pogan. I ten fragment to ma pokazać. I teraz się okazuje, że wśród Izraelitów była bardzo duża grupa, masa ludzi, którzy odrzucili Boga i żyli jak chcieli. I nie było nic dobrego między nimi. Możemy iść dalej? Psalm 53. Czytamy psalm 53. Też od pierwszego.
Głupi mówi w swoim sercu. Nie ma Boga. Są zepsuci i czynią obrzydliwą nieprawość. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Bóg spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. Czyż są nierozumni, czyniący nieprawość, którzy pożerają mój lud, jakby chleb jedli, a Boga nie wzywają? Tam ogarnął ich strach, gdzie nie było powodu do strachu. Bóg bowiem rozproszył kości tych, którzy cię oblegali. Ty okryjesz ich hańbą, bo Bóg nimi wzgardził. Któż zaśle z Syjonu wybawienie Izraelowi? Gdy Bóg odwróci niewolę swego ludu, Jakub się rozroduje i rozweseli się Izrael.
O kim mówi ten fragment? O tych, którzy odrzucili Boga. Czyli o wszystkich nieposłusznych. Więc wszyscy nieposłuszni tak czynią. I pismo Paweł mówi do kogo? Do tych, którzy są pod prawem. Że są wśród nich nieposłuszni. Jest ich wielu i nikt z nich nie jest taki, który by szukał Boga. Bo oni co? Powiedzieli, nie ma Boga. Nie ma Boga. Bóg nie słyszy. Bóg nic nam nie zrobi. Gdzie jest ten Bóg? Idziemy dalej? Księga Hioba. Albo może nie, inaczej. Psalm jeszcze, następny psalm, 51 psalm, skoro już tu jesteśmy, to psalm 51. I werset 7, chciałbym, żebyśmy go przeczytali.
Oczyść
mnie. Może od pierwszego... Teraz ci powiem. Tak, 7 werset przeczytam. Paweł, a może 6-7.
Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość.
Oczyś... Chwileczkę, co ty czytasz?
51 psalm. Może coś źle zaobserwowałem.
Może coś u mnie jest źle. Dobrze, 51 psalm. Od którego wersetu?
Od 6.
Dobrze, czytaj jeszcze raz, bo może tłumaczenie jest inne.
Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość. Oczyść mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu.
Czytaj od pierwszego.
Dobrze. Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojego miłosierdzia, według Twojej wielkiej litości.
U Was jest chyba inna numeracja psalmu.
Mi się wydaje, że to będzie 52.
No to czytajcie 52, bo u mnie może być inna numeracja psalmu.
Czemu chlubisz się złem, mocarzu? Miłosierdzie...
Nie, 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 słuchajcie, mam jakiś... Czekajcie, już ja zaraz znajdę. Pięćdziesiąty pierwszy psalm, 4 werset i 5 werset. 51 psalm, 4 i 5 werset.
Przeciw Tobie, Tobie samemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem na Twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka.
Tak. I tu jest bardzo ważne, że Dawid stwierdza fakt pewien, że każdy człowiek zostaje zrodzony przez kogo? Przez rodzica, matkę. A ona
jest grzeszna.
Jest grzeszna. Więc on
też
rodzi się z tym samym piętnem grzechu. Więc wywód pokazuje co? Że nie ma człowieka, który ze swoich uczynków będzie usprawiedliwiony. Bo w taki czy inny sposób jest skazany na to, że zgrzeszy. Dalej. Kaznodziei 7.20, zanim przejdziemy do Hioba. Kaznodziei 7.20. Kaznodziei 7.20.
Zaiste nie masz człowieka sprawiedliwego na ziemi, który by czynił dobrze, a nie grzeszył.
O, właśnie. Czyli musimy zobaczyć, że Paweł, dając te, bo jeżeli przeczytamy te wersety od 10 do 18, to mamy fragmenty, które mówią o tym, że niektórzy idą za grzechem i grzeszą jeszcze gorzej, ale też są te fragmenty, które pokazują, że człowiek sam z siebie nie jest sprawiedliwy. Nie wszyscy chcą zabić drugiego człowieka, co nie oznacza, że jeśli nie chcesz zabić, to robisz tylko dobre rzeczy. I to jest ważne, żeby zrozumieć, że te słowa są skierowane do tych, którzy są pod prawem. Żeby nikt się nie chlubił swoimi uczynkami. Ale też nie oznacza, że wszyscy jak jeden mają w oczach morderstwo, mają w oczach kradzież, mają w oczach obmowę, bluźnierstwo i inne rzeczy, bo nie każdy. I teraz trzeba patrzeć na kontekst, który jest zastosowany. O czym on konkretnie mówi? Do czego się Paweł odnosi? Paweł pokazuje, że wielu zboczyło z drogi, ale też pokazuje, że ci, którzy trwali w Panu, też sami z siebie nie mogą się usprawiedliwić. Wierzący też sami z siebie nie są usprawiedliwieni. Paweł dalej przychodzi do Chrystusa, że każdy potrzebuje usprawiedliwienia, które wykracza poza usprawiedliwienie z uczynków.
Nawet w tych psalmach, co czytaliśmy, tak. Sprawiedliwość była powiązana z uznaniem, że jest Bóg.
A Żydzi mieli na to inny pogląd, który wynikał z nauczania rabinicznego. Zobaczmy dalej. Bo tam jest wiele fragmentów. Hioba 15:14. Hioba 15:14.
Cóż jest człowiek, aby miał być czystym, albo żeby miał być sprawiedliwym, urodzony z niewiasty?
Tak. Ten człowiek nie może być sprawiedliwy. Nie może przeżyć życia w sprawiedliwości. 25, 4 werset.
Jak więc może człowiek być usprawiedliwiony przed Bogiem, albo jak może być czysty ten, kto się urodził z kobiety?
Dlatego Paweł, Jan, jak zaczyna swoją Ewangelię, mówi, że ten się narodził nie z krwi i z cielesnej woli, z woli mężczyzny i niewiasty, lecz z Boga. Chrystus zrodzony z niewiasty, ale nie był zrodzony z mężczyzny. To był Bóg wcielony. Ale każdy, kto się rodzi z niewiasty, czyli ze związku mężczyzny i niewiasty, rodzi się, dalej Paweł robi wywód tego w liście do Rzymian, rodzi się z piętnem grzechu. Kwestia jest tylko, kiedy pierwszy raz grzeszy. I Paweł też ten fragment, tę kwestię porusza w liście do Rzymian dalej. Więc Paweł wykazuje, że Żydzi niczym się nie różnią od pogan w kwestii natury grzesznej. Że grzeszą jedni więcej, drudzy mniej. Jedni zboczyli zupełnie, a drudzy, chociaż są posłuszni Bogu, nie mogą liczyć na to, że, no bo wtedy po co przeprosiny? Przecież cały psalm 51 to są jedne wielkie przeprosiny. Przyznanie się do winy i błaganie Boga o usprawiedliwienie. Czyli ten ktoś, Dawid, przyznaje się, że zgrzeszył. I liczy na co? Na Bożą łaskę. Mówi, nawet ofiar ci nie będę składał, bo ich nie przyjmiesz. Mówi, oczyś mnie, wtedy te ofiary przyjmiesz. Bo musiał wyrazić swoją skruchę. Ale żeby wyrazić skruchę, trzeba się było przyznać do winy. Grzech jest grzechem. I teraz, jeśli wrócimy, już nie będziemy czytać kolejnych fragmentów. Możecie sobie jeszcze tam przeczytać. Tam jest jeszcze 4 czy 5 psalmów, ale za mało czasu jest. Mam nadzieję, że ten fragment, te fragmenty, które przeczytaliśmy i inne, te psalm 5, werset 9, psalm 140, werset 3, psalm 10, werset 7, psalm 31, werset, 36, werset 1. Jeżeli sobie przeczytacie te psalmy, to one będą się albo odnosić do grzesznej natury człowieka, albo do tych, którzy zboczyli z drogi i stali się nieposłuszni Bogu, stali się mordercami, złodziejami, bandytami. I teraz, jeśli popatrzymy na ten fragment, wrócimy do listu do Rzymian, to jeżeli czytamy ten fragment, to on o czym mówi w kontekście?
Też mają grzeszną naturę, podlegają grzechowi i grzeszą, że są też tacy wśród Żydów, którzy nawet odrzucają Boga.
Tak, ale czy wszyscy odrzucają Boga?
Nie, nie.
Nie. Bo jeżeli weźmiemy tylko ten fragment, to możemy powiedzieć tak, że on mówi o czym? O totalnej deprawacji człowieka. Po prostu totalna deprawacja. Rodzisz się i jesteś już bandytą od urodzenia. Pragniesz tylko przelewać krew. Że człowiek jest z gruntu zdeprawowany, martwy, koniec po nim. Ale jeśli patrzymy na kontekst, to nie wiem jak wy, ale ja nie mogę takiego wniosku wyciągnąć. Bo kontekst mi na to nie pozwala, bo to jest tylko o Żydach. I nie pozwala mi to na to również kontekst rozdziału drugiego. Byłbym nieuczciwy wobec własnego sumienia, gdybym powiedział, że tak jest. Dlatego ważne, żeby czytać ten fragment w kontekście. Fragment mówi o Żydach i pokazuje, że mając prawo, obrzezanie, patrzcie na pierwsze wersety, próbowali swój grzech obrócić w zasługę. A Słowo Boże mówi, że przez wiele, wiele lat łamali prawo. Niektórzy tak bardzo, że byli zdeprawowani gorzej niż otaczające ich narody. Którzy patrzyli tylko jak zabić, okraść i myśleli tylko o tym, jak jeszcze bardziej grzeszyć. Ale nawet ci, którzy uwierzyli, nie mogli, bo Dawid był którym? Który uwierzył, czy który nie wierzył Bogu?
Wierzył.
On się znajduje w panteonie bohaterów wiary. To był człowiek, który wierzył Bogu, ufał Bogu, miał zapowiedziane, że z jego biodr wyjdzie potomek Chrystus. Bohaterów wiary było więcej, ale żaden z nich nie mówił o sobie, że jest sprawiedliwy. Więc Paweł w tym miejscu wykazuje, że nie ma kogoś takiego. Czy wy weźmiecie tych, którzy się Bogu podobali? Czy weźmiecie tych, na których się powołują te fragmenty, gdzie byli zdegenerowani? Popatrzcie na nas wszystkich, mówi Paweł. Czym my w kwestii grzechu różnimy się od pogan? Niczym. Czym my ich przewyższamy? Tylko tym, że Bóg nas wybrał. Ale czy my doceniliśmy to? Nie.
Też, że to nie jest Żydów zasługa.
I teraz Paweł podsumowuje, zobaczcie to, bardzo ważny fragment, ponieważ Paweł podsumowuje werset 19 i 20. Przeczytajmy werset.
Może zanim do tego dojdziesz, no, to ja chcę jeszcze powiedzieć, co tu padło, tak, odnośnie tego sumienia. No to jest w tym wszystkim też bardzo ważne. Mi poprzednie lekcje bardzo pomogły też, żeby teraz to też dobrze rozumieć, że przecież mówiliśmy, już to wystudiowaliśmy, tak, odnośnie pogan, odnośnie sumienia, ale też powiedzieliśmy, że przecież Żydzi nie zostali pozbawieni sumienia przy urodzeniu. Tak samo jak poganie to sumienie dostali. I dlatego właśnie nie każdy człowiek jest taki, kto idzie z siekierą i zabija drugiego, bo jest sumienie dane od Boga. Czyli jeśli człowiek tego nie robi, to jest to zasługa człowieka?
Nie.
Zasługa Żyda czy poganina, że on nie idzie z siekierą? Nie. To jest i tak Boża chwała i Boża zasługa, bo dał człowiekowi sumienie. I to jest jakby też bardzo ważne w tym wszystkim, w tym temacie totalnej deprawacji człowieka i tak dalej, i tak dalej. Dużo by można o tym mówić, ale właśnie dobrze, że dzisiaj to poruszamy w kontekście i w kontekście tych psalmów, o których powiedzieliśmy. O, jeszcze chciałem zwrócić uwagę, podkreślić to sumienie dane od Boga, tak? Zarówno dla poganina, jak i dla Żyda. Dla wszystkich ludzi, nie?
Tutaj mamy na pierwszym miejscu Żydów.
Tak.
I co jest bardzo ważne, co chciałbym jeszcze raz zaznaczyć. Nie wszyscy są dokładnie tacy, jak ten mówi fragment. Mhm. Wystarczy przeczytać psalm 119 i zobaczyć, w czym Dawid ma upodobanie. I albo mówi prawdę ten psalm, albo Dawid w tym psalmie kłamie. Albo pisze pod natchnieniem Ducha Świętego, albo nie. A Dawid pisze, że ma upodobanie w zakonie Pana, że rozważa go dniem i nocą. On szukał grzechu, żeby zgrzeszyć, żeby zabić, do rozlewu krwi, czy słuchał prawa Pana? No więc byli tacy, którzy szukali prawa Pana. Kiedy zgrzeszył, to szedł i skruchę wyrażał. Przepraszał Boga i Bóg mu wybaczał. Czyli skrucha była
szczera.
Więc to nie jest tak, że wszyscy szukają rozlewu krwi, bo nie wszyscy. Ale to nie znaczy, że są tacy, którzy mogą być usprawiedliwieni z uczynków. Dlatego Paweł tutaj tłumaczy. Popatrzcie, te wszystkie fragmenty mają pewien cel. One są wybrane celowo. Przeczytajmy werset 19 i 20.
A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
Właśnie. I teraz tutaj mamy te prawo. Prawo Boże tutaj, które zostało dane Żydom, werset pierwszy, drugi, tak? To jest prawo z Synaju. Zostało ono dane Żydom. Oni są pod tym prawem, tak? Tu, w tym miejscu, kiedy Paweł robi wykład, to robi wykład, żeby przypomnieć, że czym jest to prawo. Stwierdza, że Żydzi grzeszą, przestępując prawo. Jedni więcej, drudzy mniej. Jedni bardziej Pana szukają, drudzy go w ogóle nie szukają. Natomiast cały czas mówi, że my tacy jesteśmy. Zapomnijcie o poganach. My tacy jesteśmy. Ci, którym zostało dane Słowo Boże. Tym samym nie mogą mówić, że nie łamią prawa, bo łamią je. I w związku z tym, że łamią, podlegają czemu? Dawid szukał Boga. Taki dobry przykład, bo mi przychodzi szybko do głowy, bo akurat psalmy były. Kiedy Dawid zgrzeszył z Betrzebą, to dobrze zrobił czy źle? Jakże zareagował na napomnienie Natana?
Okazał skruchę.
Spotkała go kara?
Tak.
Jednych spotyka od razu, drugich nie od razu. Natomiast nie ma takiego Izraelity, który by nie stanął na sądzie Bożym. I teraz, co Dawid rozumiał?
Że Bóg jest sprawiedliwy. I że
że może liczyć tylko na Boże miłosierdzie. Ponieważ ofiara za grzech złożona bez właściwej postawy nic nie znaczy. On mówi, nie przyjmiesz moich ofiar. Wybacz mi i wtedy, jeżeli ty uznasz, że ja rzeczywiście wyrażam skruchę, że szczerze cię przepraszam, wtedy przyjmiesz moje ofiary. Bo najpierw musi się pojawić skrucha. Bóg musi przyznać się, że tak, to co robisz, ja to uważam. Więc Dawid ma świadomość, czym jest grzech. I ma świadomość, że przez złamał co? Prawo. Złamał prawo. Dlatego potrzebuje usprawiedliwienia. I ten fragment to mówi, że Żydzi łamią prawo.
Zobaczcie jeszcze, w którym momencie Dawid złamał prawo. To już było wtedy, kiedy był już królem, tak? Kiedy można powiedzieć, że znał Boga, tak? To już jest po tylu wydarzeniach, gdzie Dawid jest pokazany w Biblii jako ten, który zna Boga.
I nie oznacza to...
I co? Popełnił grzech i musiał szukać Bożego zmiłowania wtedy.
I nie oznacza to, że to, że zgrzeszył wtedy, że on w swoim życiu Słowa Bożego nie szukał. Bo szukał.
Właśnie.
Szukał. Szukał. I nie oznacza to, że całe jego życie było chodzeniem i szukaniem rozlewu krwi, bo nie było. W wielu psalmach on oburza się na tych, którzy chodzą i szukają rozlewu krwi. Panie, czemu ty nie weźmiesz i nie zrobisz z nimi porządku? Przeczytajmy to wszystko sobie. Bądźmy uczciwi wobec tekstu. Więc 19 werset mówi, że wszystkie te słowa są skierowane do tych, którzy są pod prawem, czyli Żydów. Tak samo są nieposłuszni Bogu. Mają swoje prawo, które w większym lub mniejszym stopniu przestępują, łamią je. Jedni bardzo, drudzy mniej. Natomiast wszyscy potrzebowali przebaczenia. Stąd cały system kapłański, świątynia, ofiary, które były elementem, fundamentem prawa, żeby można było dostąpić usprawiedliwienia. Bo fakt złożenia ofiary był aktem posłuszeństwa Bogu?
Tak, tak.
Ale wynikał on z czego?
Z
wcześniejszego nieposłuszeństwa. Czyli ty okazywałeś posłuszeństwo, ale po wcześniejszym
nieposłuszeństwie.
Nie musiałeś. Jezus nie złożył ani jednej ofiary za grzech. Nie czytamy tego. Bo nie musiał. Rozumiecie? On do końca życia nigdy nie złamał prawa, dlatego je wypełnił. Umarł i ani jednego przepisu prawa nie złamał. I dlatego ten, który patrzył na niego, mówi, zaiste, ten był Synem Bożym.
Ten był sprawiedliwy.
Sprawiedliwy był. Nic nie zrobił, nawet na krzyżu nic nie zrobił złego. 20 werset co mówi? W oczach Boga co? Sprawa. Co to znaczy sprawa? Z uczynków prawa w oczach Boga nie będzie żadne ciało. Czyli kto? Żaden poganin? Żaden Żyd. Żadne ciało w kontekście tego, że to jest skierowane do tych, którzy są pod prawem, dotyczy Żydów. No tak wskazuje kontekst. Żaden Żyd nie będzie usprawiedliwiony z uczynków prawa. Dlaczego? Bo przez prawo jest poznanie grzechu i o tym Paweł dalej robi wykład. Jeżeli zobaczycie Rzymian trzeci rozdział, czwarty werset, zobaczcie. Każdy człowiek jest kłamcą. W oczach Boga każdy, nikt nie będzie usprawiedliwiony sprawa. Dlaczego? Bo na podstawie pism Paweł wcześniej wykazywał i tu pokazuje, że Żyd nie przewyższa poganina, bo wszystkie fragmenty, które ja wam cytowałem o grzechu, dotyczą Żydów. A wcześniej już wam wykazałem, że zarówno Żydzi, jak i poganie są pod grzechem. A prawo jest po to, żeby Żyd zrozumiał, że jest grzesznikiem. Bo Dawid zrozumiał, że jest grzesznikiem, jak mu Natan przyszedł i wyłożył, że złamał prawo. Jeżeli ktoś źle zrobił, to prawo mu pokazywało, że zrobiłeś źle. I on wtedy musiał co zrobić? Dobry uczynek, dobrą rzecz, pojednać się z Bogiem. Do czasu, aż znowu nie zgrzeszył. A raz do roku był dzień pojednania, w którym wszyscy uświadamiali sobie, że to jest kolejny rok, w którym musimy wołać do Boga o przebaczenie. I jest kolejny rok, w którym kapłan musi się oczyścić, potem wejść do świątyni z krwią kozła, żeby oczyścić lud. Że sam nie mógł wejść do świątyni, bo by padł trupem, gdyby się nie oczyścił krwią cielca. Najpierw musiał za siebie dokonać przebłagania, a potem za lud. Bo sam był grzeszny. Mimo, że wchodził do świątyni, był posłuszny Bogu, bo dokonał wszystkiego jak należy. I wyszedł z tej świątyni. To był dowód, że dobrze zrobił, że jest posłuszny Bogu w tym momencie. Co nie oznacza, że całe życie był taki. Więc nie będzie usprawiedliwione żadne ciało, to jest każdy Żyd, z uczynków prawa, czyli z czego? Z tego, że wykonałeś prawo i nie popełniłeś przez całe swoje życie ani razu przestępstwa tego prawa. Ani razu nie musiałeś pójść do świątyni i złożyć ofiary przebłagalnej za grzech. Ani razu. A takiego nie ma ani jednego. Ale to nie znaczy, że wszyscy... totalna deprawacja, bo byli tacy, co rzeczywiście, totalna deprawacja, ale byli też tacy, którzy dniem i nocą szukali Słowa Bożego. Miłowali zakon Pana, prorocy. Panie, jestem człowiekiem nieczystych warg. Przyszedł anioł, dotknął się, wziął węgielek, dotknął ust, mówi, jesteś czysty. Pan mówi, jesteś czysty. I cię posyłam. Gdzie on jest totalna deprawacja? Ja nie widzę. Ja nie widzę, żeby on był totalnie zdeprawowany. Ja widzę człowieka, który się urodził z niewiasty, doskonały nie był, ale Bóg miał w nim upodobanie. Wybrał go. Dawida wybrał. Człowiek, w którym mam upodobanie. Ale narodził się z niewiasty. I sam powiedział... W grzechu mnie poczęła matka. Czyli dlaczego? Urodziła mnie grzeszna kobieta. Ten fragment różnie rozumieją, ale tekst jest prosty. Zostałem poczęty w grzechu. Czyli co? Grzesznica mnie urodziła. Kobieta, która grzeszy, mnie urodziła. Ojciec, który popełniał grzechy. Nie urodzili mnie doskonali ludzie. Ja jestem taki sam, tylko kwestia czasu. I dzisiaj, Panie, Ty to widzisz. Dzisiaj proszę Cię o przebaczenie. Bo zgrzeszyłem. I mam tego świadomość. Ale za chwilę pisze psalm. Panie, mam upodobanie w Twoim słowie. A Bóg mówi, kłamiesz. Nie. On to pisze pod natchnieniem Ducha Świętego. Nie można tych rzeczy rozdzielić. Nie można opowiadać po kawałku. Trzeba wziąć wszystko i być uczciwym wobec Słowa Bożego. Czy to jest jasne teraz po tym wykładzie? Czy rozumiecie wywód Pawła? Nie przewyższamy pogan. Wcześniej wam wykazałem, że wszyscy jesteśmy pod grzechem, ale my nie przewyższamy. Bo popatrzcie, Pismo mówi o nas. Nie o nich. O nas. Właśnie tak przestrzegamy prawa. Jedni więcej, drudzy mniej. Jedni bardziej, drudzy mniej. Rodzice Jana Chrzciciela jest napisane, podobali się Bogu. Co nie oznacza, że ten kapłan, jak wchodził do świątyni, to nie musiał się oczyścić. Bo on był doskonały. On nie musiał ofiar składać żadnych. Musiał, bo inaczej by go wynieśli. To nie znaczy, że Symeon, który błogosławił Jezusa, był bez grzechu. Ale to był mąż Boży i prorokował, bo to był człowiek, który czekał na niego. Czy on był tym, którego nogi dążą do przelewu krwi? Nie. On taki nie był, bo nie wszyscy byli tacy, nie wszyscy odstąpili, Paweł mówi. Tylko trzeba rozumieć, o kim on pisze, że nie ma ani jednego Żyda sprawiedliwego. Ale też jest pewna gradacja. To nie jest totalna deprawacja wszystkich. Przeczytajmy kontekst. Sięgnijmy do tych fragmentów, na które się Paweł powołuje. Zobaczmy, co tam jest napisane. Wnioski. Jakie wnioski? Popatrzmy na pytania, które były, i wyciągajmy wnioski. Pierwsze pytanie, jakie było? Czy Żydzi przewyższają pogan? Jeśli tak, to czym? No?
Żydom zostały powierzone słowa Boże.
Tak. Żydzi przewyższają pogan w tym, że im zostało powierzone słowo Boże i przymierze i obrzezanie w ramach tego przymierza. Ich Bóg wybrał. Tym przewyższają, pogan nie wybrał. Tu Paweł mówi o wybraniu Żydów. O poganach będzie mówił dalej, ale w ramach nowego przymierza. Czym jest to słowo, które Bóg przekazał dla Żydów? Czym ono jest dla Żydów?
Prawem.
Tutaj, w tym fragmencie. Prawem, ale też źródłem poznania czego?
Grzechu.
Tego, że jesteś grzesznikiem. Czyli mówi, co robić, a czego nie robić. I teraz ty musisz zobaczyć, czy wszystko robisz, czy czegoś nie zrobiłeś. Raz, dwa, trzy. Może cały czas. To z Żydami Bóg zawarł przymierze na Synaju, nie z poganami. A dalej? Jakie kolejne pytanie było? Co różni Żydów i pogan? To już sobie powiedzieliśmy. Kto jest większym grzesznikiem?
Wszyscy są grzesznikami.
Wszyscy są grzesznikami.
Są grzesznikami.
Jeżeli weźmiemy... Ale teraz ważne, słuchajcie, że nie chodzi o to, że teraz będziemy osoby licytować. Tu nie chodzi o osoby. Tu chodzi o Żydów i pogan. Dwie grupy ludzi. Je porównujemy. Nie konkretne osoby. Na przykładzie osób chciałem wam pokazać, że nie ma tu mowy o totalnej deprawacji każdego człowieka, bo te uczynki nie wszystkich dotyczą. Takie konkretne. Natomiast jeżeli weźmiemy Żydów i pogan, to nic ich nie różni w kwestii grzechu, bo to, co Paweł pisze o tych, którzy są pod prawem, to się w głowie nie mieści. Powołuje się na takie fragmenty. Czyli niczym się nie różnili od nieżydów. Czyli w kwestii grzechu poganie i Żydzi są tacy sami. Czyli jedni i drudzy grzeszą. I Żydzi nie przewyższają pogan tylko dlatego, że są Żydami. Ich grzechy nie mają innego kalibru. Nie są ku chwale Bożej, a są, żeby Bóg objawił na nich sąd. Bóg nie będzie ich wykorzystywał, żeby pokazać, jaki jest wspaniały. Bóg będzie sądził. Więc jak Bóg patrzy na Żydów i pogan? Tak samo.
Sprawiedliwie.
Osądzi jednych i drugich tak samo, tak jak wcześniej. Najpierw Żyda, potem Greka. Dlaczego? No bo Żyd jest wybrany, będzie najpierw sądzony. Czy to jest zrozumiałe? Czy macie pytania? Zastosowanie. Powtórzyć coś? Poczekać, aż zapiszecie. W słowach Jezusa ten, kto się gniewa na brata, zabija. Tak, to prawda, Kasia. Ale nie wszyscy ciągle się na brata gniewają. Natomiast ten fragment nie mówi o takim zabijaniu. Mówi o przelewaniu krwi, o dosłownym zabójstwie. Paweł powołuje się na fragmenty, które mówią o fizycznym morderstwie, a nie takim słowem. I też ważne jest, na jakie fragmenty Paweł się powołuje właśnie. Bo to, co mówi Jezus, to prawda, natomiast Paweł powołuje się na fragmenty, które mówią o innym kalibrze morderstwa. Wydaje mi się, że te fragmenty, które przeczytaliśmy, są dość wyraźne i widzieliście to.
Jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, tak doprecyzować, tak? Bo możecie się spotkać z różną definicją totalnej deprawacji. Trzeba najpierw zapytać, jeżeli ktoś, z kimś rozmawiacie, ktoś mówi o totalnej deprawacji człowieka, trzeba zapytać, co ma na myśli. Bo jeżeli nie zapytacie, to możecie rozmawiać obok.
Tak, trzeba najpierw zdefiniować.
Bo niektórzy mówią o totalnej deprawacji w kontekście takim, co będziemy studiować i dalej, czyli że człowiek, żaden człowiek nie może być usprawiedliwiony.
Żaden człowiek nie szuka Boga od urodzenia.
Bo zgrzeszył przynajmniej raz w życiu. I w tym znaczeniu, tak, a grzeszy wiele razy, ale przynajmniej raz i w tym znaczeniu musi polegać na usprawiedliwieniu Bożemu, na Bożym miłosierdziu, na łasce. W tym znaczeniu, jak ktoś rozumie totalną deprawację wszystkich ludzi, okej, nie ma problemu. Każdy zgrzeszył, każdy potrzebuje usprawiedliwienia. Ale bardzo często to jest rozumiane właśnie inaczej. I bierze się ten fragment, który dzisiaj żeśmy zobaczyli, tak? I wtedy się już mówi, że właśnie każdy pędzi do rozlewu krwi, każdy, to co dzisiaj tłumaczyliśmy. Trzeba dobrze zdefiniować po prostu pewne rzeczy, bo w kręgach kalwinistycznych też one są, słuchajcie, różnie definiowane. I my jesteśmy dopiero jakby na początku omawiania tego, bo idziemy do łaski w Jezusie Chrystusie. Tylko teraz Darek, no, moim zdaniem fajnie to poprowadził dzisiaj, żeby zobaczyć, do czego to się odnosi. Te odnośniki, te psalmy i tak dalej, żeby to dobrze zrozumieć. Bo wyrywając z kontekstu można popełnić błędy i przyjąć jakąś definicję kogoś, która nie będzie zgodna
to jest tak,
z kontekstem.
Jeśli ktoś rozumie to tak, jak wam wyłożyłem, to nie będzie używał słowa totalna deprawacja.
Lepiej nie używać w ogóle.
Ja nie używam tego słowa, bo dla mnie ono jest obce.
Ja też nie.
Totalna deprawacja ma tylko jedną definicję. A jeżeli jest jakaś inna, jak Rafał wspomniał, to jest redefinicja totalnej deprawacji, bo tak ona nie brzmi. Jest tylko jedna definicja totalnej deprawacji człowieka. Że człowiek się rodzi martwy duchowo i nie może nic dobrego zrobić. Jest martwy duchowo, totalna deprawacja, tylko chce czynić źle, on nigdy nie chce czynić dobrze. To jest definicja totalnej deprawacji. Jeśli ktoś tak uważa, no to ma prawo tak uważać. Natomiast ja nauczam, że tak nie jest. I te fragmenty, które przeczytaliśmy, moim zdaniem, są dowodem na to, że jest tak, jak przeczytaliśmy. Oczywiście, każdy ma prawo się z tym nie zgodzić. Mamy wolność. tak jak mamy prawo tego nauczać, tak ktoś ma się prawo z tym nie zgodzić. I ma prawo nauczać po swojemu.
Gdyby to było
to jest
proste,
trudne.
To na przestrzeni wieków nie narosłoby tyle jakby nauczań skrajnych czasami, również szczególnie jeśli chodzi o tak zwaną reformację. Prawda?
Więc nie byłoby też wielu nieszczęść, wielu niepotrzebnych śmierci, wielu niepotrzebnych niepotrzebnych śmierci ludzi, którzy zginęli tylko dlatego, że uważali inaczej.
Trzeba po prostu do tego podchodzić bardzo ostrożnie, starając się jakby zrozumieć tekst w kontekście, nie tylko w kontekście tutaj Rzymian, ale też odnosząc do tego, co Paweł cytuje, z czego Paweł cytuje. Mi dzisiaj, powiem szczerze, dziś bardzo mocno mnie uderzyło, głupi rzekł w sercu swoim. I dopiero potem jest o tych wszystkich. To mi dziś jeszcze bardziej otworzyło oczy, bo wcześniej czytałem, ale jakoś nie zwróciłem tak na to uwagi. Dzisiaj zwróciłem na to uwagę jeszcze większą.
Chodzi o
to, do czego się tu odnosi?
Żeby nieważne. Zastosowanie. Czy jesteś sprawiedliwy i nie popełniasz żadnych grzechów? Taki, wiecie, dla nas materiał ogólny, bo mamy dzisiaj o Żydach, tak? Mamy też wspomniane o poganach, że no, my to z pogan, my wierzący, tak już teraz. Ale warto sobie zadać, słuchajcie, takie pytanie, nawet w kontekście tego, jacy dzisiaj jesteśmy. Będziemy mówić o Chrystusie. Warto, żebyśmy zawsze doceniali to, co mamy w Bogu, mamy przebaczenie grzechów, ale żebyśmy też w tym kontekście mieli właściwe podejście do naszego życia i do naszych uczynków. Żebyśmy nigdy się nie wywyższali nad innych. Żebyśmy nigdy nie uważali, że tylko my mamy rację i my tylko jesteśmy dobrzy. Że tylko tak, jak my rozumiemy, to jest dobrze. Nie. Czasami jest tak, że człowiek po jakimś czasie musi zmienić zdanie na jakieś rzeczy. Ale liczy się podstawa prawna. Liczy się to, czy jesteśmy uczciwi wobec Słowa Bożego. Teraz jest pytanie, czy jesteś sprawiedliwy i nigdy nie popełniasz grzechów? Bo niektórzy twierdzą, że już po usprawiedliwieniu z grzechów, po tym jak się człowiek nawrócił do Boga, to już on żadnych grzechów nie popełnia. On tylko sprawiedliwy jest i tylko dobre rzeczy czyni. A złe to czynił, jak był grzeszny. A teraz to on już same dobre czyni. I że im bardziej chodzi z Bogiem, tym bardziej jest uświęcony i dochodzi do momentu, w którym już nie grzeszy. Są takie nauczania. Więc czy jesteś sprawiedliwy już i nie popełniasz żadnych grzechów? Czy Chrystus jest ci potrzebny, czy już nie? My jeszcze do tego nie doszliśmy, ale przy tej okazji, przy okazji takich zmasowanej informacji o grzechu, warto się nad sobą zastanowić. Czy twoim zdaniem twoje uczynki kwalifikują cię do nagrody czy do kary? Twoje uczynki. I takie ogólne pytanie. Czy potrzebujesz pomocy, czy sam sobie poradzisz na sądzie Bożym? Bo ja słyszałem coś takiego, ja sobie poradzę. Ja będę wiedział, co Bogu powiedzieć. Na własne uszy to słyszałem. Na własne uszy to słyszałem. I słyszałem też, Bóg jest miłością. On mi nic nie zrobi.
Możesz powtórzyć to pytanie ostatnio?
Tak. Czy potrzebujesz pomocy, czy sam sobie poradzisz na sądzie Bożym? Słyszałem też takie stwierdzenia, że Bóg jest dobry i On mi nic złego nie zrobi. Przecież On dzieci swoich nie będzie niszczył. Nie będzie swoich dzieciom nic robił. Pytanie, czy ty trwasz w wierze, czy To jest napisane. Usprawiedliwieni wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale dalej jest napisane, że przez Niego mamy dostęp do łaski przez wiarę. Mamy dostęp do łaski. Czyli wiara jest drzwiami do łaski, w której stoimy. W której stoimy, trwamy, chlubiąc się nadzieją przyszłej chwały. Trzeba rozumieć, co się czyta. Czy wierzysz? Czy potrzebujesz pomocy? Czy sam sobie poradzisz? Są ludzie, którzy uważają, że tak jak Paweł mówi, ja grzeszę, ale Bóg jest miłością i nic mi nie zrobi. Chwała Boża się okaże. Paweł nic nie wymyślił. To nie była nowa nauka. Ona dziś funkcjonuje i ma się bardzo dobrze. Bóg jest miłością i nic mi nie zrobi. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Jego sprawiedliwość i chwała okazuje się w tym, że ludzie robią różne rzeczy, ale Jego słowo jest niezmienne. Ono się nie zmienia. Ja na dziś skończyłem, słuchajcie. Jeżeli są jakieś pytania, czy ktoś czegoś nie rozumie, czy rozumie inaczej i nie odpowiada mu to i chciałby porozmawiać na ten temat merytorycznie, to może się ze mną skontaktować. Pomódlmy się.